Tytuł tygodnia.
Ewa Rosolska. Pułapki czasu. Klątwa pieczęci. Książkę wydała Miejska Biblioteka Publiczna imienia Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
Bohaterami są młodzi ludzie, ale są też dorośli, bo po moje książki sięgają zarówno dzieci i dorośli, dlatego bohaterami głównymi jest para przyjaciół ze szkoły,
para nastolatków, zupełnie niechcący w lochach biblioteki miejskiej przenosi się w inny czas, ale w to samo miejsce, czyli w okolice Leszna.
I zakręcona archiwistka z biblioteki, która wierzy w życie pozagrobowe i takie różne inne siły. Śledczy, policjant z policji śledczej, który z wykształcenia jest psychologiem, zna się na ludziach i inaczej spogląda na ludzi. Zaginiony numizmatyk, który zna się na symbolach. Także bohaterami są i dorośli, i dzieci.
Jak się zaczyna akcja?
Zaczyna się tajemniczo w lochach biblioteki miejskiej, gdzie podczas prac remontowych pomocnik murarza napotyka w pewnej krypcie na 3 szkielety, których pochodzenia nie dociekli. Żeby nie przedłużać robót albo żeby nie ściągnąć sobie na głowę konserwatora zabytków, archeologów i tym podobnych rzeczy, postanawiają kryptę zamknąć, nikomu o tym nie mówiąc, ale zabierają stamtąd pewien przedmiot, który uruchamia lawinę zdarzeń.
Bohaterowie przenoszą się w czasie.
No właśnie, bo właśnie to, co zabrali, uruchomiło pewne zdarzenia i teraz już będę musiała powiedzieć, i otworzyły się wrota.
Skąd tytuł Pułapki czasu?
Młodzi bohaterowie niejako schwytani zostali w pułapkę czasu. Dostali się do krypty, z której zostają przeniesieni w inną epokę, w inny czas, w to samo miejsce, ale w zupełnie inne lata. I nie wiedzą, jak się z niej wydostać. Muszą rozwikłać tajemnicę wrót czasu, księgi czasu i rozwiązać tajemnicę klątwy pieczęci. Pierwsza część Pułapek czasu to klątwa pieczęci. Druga część...
Którą pani już napisała.
No, która już się ukazała też. To jest Kielich braci Czech. To już jest inny czas, inna epoka, ale wcześniejsza. Wszystko dzieje się tutaj, w Lesznie i w okolicach. W pierwszej części rzecz zaczyna się w Lesznie i przenosi się do Zamku Rydzyńskiego. Druga dzieje się już na ulicach naszego miasta w całości.
Mordę! Znowu te ciemności egipskie! Zaczęła zrzędzić Julka, gdy tylko chrzęst zamka oznajmił, że nie ma już drogi odwrotu.
Chciałbym obejrzeć Egipt, westchnął cicho Józef.
Niech ci się tak nie spieszy, studziła go Julka. Najpierw musimy wydostać się z tego ambarasu i z tych ciemności.
Nie marudź, Jula, masz w ręku lampę.
Oliwier zatrzymał się, odwrócił do dziewczyny i zapalniczką zapalił jej płomień. Po chwili każde z nich niosło rozświetlającą mroki lampę. Ceglane ściany miejscami rozszerzały się i dawały im możliwość marszu obok siebie, ale niektóre odcinki musieli przemierzać gęsiego. Pochód otwierała Marianna, za nią szedł Józef, Julia i na końcu Oliwier. Co chwilę oglądał się za siebie, jakby się czegoś obawiał. Przez dłuższy czas nie odzywali się do siebie. Każde z nich pochłonięte było swoimi myślami. Marianna oglądała znaki na ścianach, które kiedyś pokazywał jej tato. Potrafiła po nich odczytać, w którym miejscu tunelu się obecnie znajdują.
Gdzie jest to wyjście, którym wyszliśmy do waszego czasu? Wydawało mi się, że było blisko bramy.
Oliwier, który dotąd dość dobrze orientował się w położeniu, nie mógł się połapać w odległościach.
Jeszcze kawałek,
usłyszał z przodu. Wyszliście przez właz kontrolny. Są takie co pewien czas, inaczej nie byłoby tu czym oddychać.
Czyli rzeczywiście ci się wydawało, docięła mu Julia. Coś ci zrobiłem? Czego się tak ciskasz?
Sorki, bąknęła. Chyba trochę się boję.
Ty?
Zdziwił się Józef.
Ty rzeczywiście tak się boisz pająków?
Julia nie odpowiedziała. Złościła się na tę swoją słabość, ale niewiele mogła na to poradzić. Jednak nie o pająki teraz chodziło. Jej myśl zaprzątała obawa o szczęśliwy powrót do domu. Jak długo była w Rydzynie, odkrywała nowe rzeczy, poznawała tajemnice, nie pragnęła wracać. Tu, w Lesznie, poczuła wielką tęsknotę. Znalazła się w miejscu, gdzie żyła, mieszkała, ale nie było jej domu, nie było rodziny, przyjaciół. Była tak blisko, a dzieliły ją stulecia. Oliwier co rusz zerkał na plecy idącego na przodzie Józefa. Rozrzucone długie włosy chłopaka zakrywały ciemny surdut. Ile mu jeszcze zostało tego beztroskiego życia?
Wkrótce umrze książę August Sułkowski, jego opiekun, i Józef utraci wsparcie rodziny. Wtedy wybierze karierę wojskową i na swoją zgubę pozna Napoleona Bonaparte. Oliwier lubił w historii okres napoleoński i miał swoją własną teorię dotyczącą śmierci młodego adiutanta. Czy zazdrość o wpływy, o popularność może pchnąć człowieka do tak podłego czynu, by posłać na pewną śmierć oddanego przyjaciela? Tylko po to, żeby nie okazał się lepszy od niego samego? Widać można. O czym myślisz? Oliwier usłyszał pytanie przyjaciela i podniósł na niego zamyślone oczy. Nie ufaj Napoleonowi Bonaparte, wymamrotał jak w transie. Słucham? Józef nie zrozumiał, o czym mówi przyjaciel. Jakiemu Napoleonowi? Nieważne, uciął krótko Oli. Tłumaczenia nic by nie dały, bo znał sławę wielkiej odwagi i brawury Józefa. Nie miał też pewności, czy ich nowi przyjaciele wkrótce o nich nie zapomną. Nic nie wiedział o skutkach wędrówek w czasie, ani o ich efektach ubocznych. Nagle Józef mocno chwycił go za ramię. Gestem ręki nakazał im milczenie. Stanął nieruchomo, niepokojąc dziewczyny. Nasłuchiwał. Po plecach Marianny przebiegły zimne dreszcze. Nigdy nie chodziła tunelami bez ojca, ale zdawało się jej, że potrafi poprowadzić ich do wyjścia. Jeśli oczywiście wyjście jest pod kościołem świętej Barbary. Po chwili napięcie na twarzy Józefa zelżało i uśmiechając się przepraszająco, dał znak, by iść dalej. Zapewne wyszliście tędy. Marianna odetchnęła i wskazała w łaz. Jego luźna sztaba dawała się łatwo odsunąć, jeśli było się wewnątrz. Przez szpary we włazie powiało świeżym powietrzem. Teraz skierujemy się w dół.
W dół?
Julia zaczęła się rozglądać.
To by znaczyło, że szliśmy pod górę?
Nie inaczej. Innej drogi pod kościół nie ma.
A pałac?
To nie zejście. My pójdziemy pod placem zamkowym.
Coś mi tu nie gra,
mruczała pod nosem Julia. Jednak nikt z pozostałych nie protestował. Szli za drobną postacią odzianą w ciemną pelerynę i każdy sobie rozświetlał drogę. Powiało chłodem. Pod stopami zdarzały się kamienie i trzeba było uważać na każdy krok. Myśl o domu zupełnie rozpędziła strachy w głowie Julii. Nie myślała już o pająkach czających się w mrokach, o ich czarnych ślepiach. Wpatrzona w plecy przyjaciółki, dziarskim krokiem podążała tuż za nią.
— Chodziłaś tu kiedyś sama?
— zapytała.
— Nie, nigdy. Zawsze szedł ze mną ojciec. Ale nie martw się, znam drogę. Zresztą trudno tu zabłądzić. — Wiesz, Mania, nie myślałam, że jesteś taka fajna laska.
— Co?
— Myślałam, że jesteś taka panienka z okienka.
— Kto? — wciąż nie rozumiała Marianna.
— Oj, sądziłam, że masz w głowie tylko kiecki, peruki, puder i takie tam.
Julia próbowała jej wyjaśnić znaczenie użytego pojęcia.
— A ty jesteś taka jak ja. —